Chwała Bogu. No nie przypuszczałem, że moja żona powie, że się wzruszy, ale to na mnie też działa i potem ja się też wzruszam, ale tu nie o to chodzi, żebyśmy się tylko wzruszali. Ale kiedy słuchałem tej pieśni, nie wiem, co mi jutro niesie, to przypomniała mi się taka historia, która jest ze mną związana i z wami związana. Może ją bardzo krótko powiem, zanim będę czytał Słowo Boże. Było to 8 lat temu i razem z żoną żeśmy mieli w planie tu przyjechać w połowie sierpnia. 8 lat temu było to dokładnie. Wszystko miałem tu zaplanowane, miałem urlop z pracy, wszystko grało i mieliśmy jechać i potem nagle coś się stało, dlatego że okazało się, że w nocy miałem udar mózgu, który zmienił jakby całkowicie tu moje życie na kilka lat. Było to bardzo trudne tu doświadczenie. Kiedy o nim myślę teraz, to się wzruszam, dlatego że widzę wielką Bożą łaskę, którą Bóg mi dał wtedy przeżyć. I zamiast być tutaj wtedy, to się znalazłem w szpitalu, potem byłem na rehabilitacji, to był dosyć długi okres. I pamiętam, takim największym ciosem dla mnie było to, że kiedy w szpitalu chciałem zacząć czytać Biblię, to się okazało, że nie jestem jej w stanie czytać, dlatego że nie umiem odczytywać tego, co było tam napisane. Byłem potem u okulisty, który stwierdził, że to jest taki skutek tego, że miałem udar, że mam tak zwane tu widzenie połowiczne i powiedział mi, że już samochodem już tu nie będę jeździć, co też było dla mnie strasznym szokiem. No i raczej, że będę musiał iść na rentę. Taki lekarski werdykt, bo to dla mnie bardzo trudne, dlatego że byłem do tamtej chwili bardzo aktywny. Raczej takim byłem tu człowiekiem, który w miejscu nie siedział i nagle się okazało, że przez 9 tu miesięcy byłem w domu na zwolnieniu i przeżywałem tak właśnie to, co było w tej pieśni. Nie wiem, co mi jutro niesie. To było dla mnie takim ogromnym szokiem. Ale jestem Bogu tak bardzo wdzięczny za to, że sprawił to, że po 3 miesiącach mogłem znowu zacząć czytać, a po pół roku mogłem znowu zacząć jeździć samochodem, a po 9 miesiącach wróciłem do pracy i przez dalszych 8 lat mogłem tu pracować. Widziałem w tym taką wielką Bożą łaskę. Nikt z nas nie wie tego, co przyniesie dzień jutrzejszy, ale dzisiaj mamy dzień łaski i również mamy tą pewność, że Jezus Chrystus jest z nami, że On nas stale chce czegoś uczyć i żeby ten stary krzyż, o którym żeśmy śpiewali w tej pieśni, żeby stale zmieniał nasze życie, żeby zmieniał całe nasze jestestwo. A dzisiaj chciałbym czytać słowo, które jest zapisane w Ewangelii Marka w rozdziale 8. Słowo Boże zapisane w Ewangelii Marka, rozdział 8 i będę czytał od 11 wiersza. I wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. I westchnąwszy w duchu swoim, rzekł: czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. I opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. A uczniowie zapomnieli wziąć chleba, mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im, mówiąc: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie, jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Do tego miejsca. Ja myślę, że większość z nas, zna ten fragment, było to może trochę więcej jak miesiąc temu, gdy go czytałem rano, gdy czytałem ten rozdział i tak czasami czytamy Słowo Boże, znam już ten fragment, wiem, o czym jest mowa, przechodzę dalej. I tak też było, i tym razem, gdy ten fragment tu przeczytałem, a potem nagle miałem takie wewnętrzne przekonanie, żeby wrócić właśnie do tego fragmentu i gdy zacząłem się nad nim więcej zastanawiać, to takich wiele praktycznych wskazówek znalazłem do codziennego życia. I chciałbym tymi wskazówkami z wami dzisiaj się dzielić. Tak jak wspomniałem, znacie wszyscy ten fragment. Wierzę, że takim centralną nauką z tego tu fragmentu jest wiersz 15, który mówi tak. I nakazywał im mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Ciekawy fragment, w którym Pan Jezus bardzo przestrzega przed czymś swoich uczniów. Ale tak przez lata, kiedy czytam Słowo Boże, tak się stale uczę, aby patrzeć na daną historię, na dane stwierdzenie w pewnym szerszym kontekście. Dlaczego Jezus tak powiedział? Czemu akurat w tym momencie Jezus użył takiego sformułowania? I dlatego chciałbym zacząć właśnie tą historię od tego 11 wiersza. Coś, co stało się przed tym, coś, co stało się chwilę wcześniej, zanim Jezus zaczął nauczać o tym, aby baczyć i wystrzegać się pewnego kwasu. Przedtem było takie spotkanie, które nie należało do przyjemnych. W 11 wierszu tak czytamy, i wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. Czytamy w wierszu 12, Jezus westchnąwszy w duchu swoim. Tak mnie to zafrapowało, dlaczego tak tu czytamy, że Jezus aż westchnął w swoim duchu. Co takiego poruszyło tu Jezusa, że wywołało w nim takie westchnienie, taki trochę żal. Żal do tych ludzi, bo spójrzmy, że ci ludzie, ci faryzeusze w Ewangelii Mateusza czytamy, że i saduceusze, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. Wiecie, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Żądali od niego znaku z nieba. Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszy świat, to gdy chcemy komuś mówić o Bogu, gdy chcemy komuś mówić o Jezusie Chrystusie, to bardzo często ludzie również żądają jakiegoś znaku z nieba. Pokaż nam coś, udowodnij nam coś, że ten Jezus jest wszechmocny, że ten Jezus, o którym ty mówisz, on rzeczywiście działa i że on rzeczywiście może jakiś cud sprawić. Dlatego dzisiejszy świat tu niewiele się różni od tamtego świata. A jednak jest spora różnica. Bo tutaj tak czytamy, że oni z nim rozprawiali, dyskutowali, można by nawet tak powiedzieć, że kłócili się z Jezusem i wystawiali go na próbę. Oni go kusili. Świat nas też bardzo często kusi. Kusi nas, diabeł nas kusi, czasami nasze własne ciało nas kusi. I tak czytamy, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. My, znając tą historię, znając Boże Słowo, no zupełnie inaczej się patrzymy na to. Bo gdybyśmy sobie to usiłowali tu wyobrazić, ten moment, kiedy ci faryzeusze pytali się Pana Jezusa, właściwie żądali od Niego, kusili Go o ten znak z nieba, to chciałbym się zapytać, a wiem, że znacie odpowiedź, czy do tego momentu Jezus uczynił jakieś szczególne znaki? Czy do tego momentu Jezus uczynił jakieś szczególne cuda? Gdybyśmy spojrzeli, to już jest rozdział 8, pierwszych 7 tu rozdziałów z Ewangelii Marka, Pan Jezus uczynił mnóstwo cudów. Pan Jezus uczynił bardzo dużo cudów. On uzdrawiał chorych, On uwalniał opętanych. On, tak jak żeśmy to czytali w tym tu fragmencie, On sprawiał, że z małej ilości, z paru chlebów nakarmił tysiące ludzi. On chodził po morzu, chodził po wodzie. On także uciszał wiatr, czyli on panował nad siłami natury. A gdy Pan Jezus był chrzczony w wodzie przez Jana Chrzciciela, to wobec wielu świadków odezwał się ten głos z nieba, który mówił, ten jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. A więc mógłbym się tak zapytać, czy do tego momentu nie było żadnych znaków i cudów, które czynił Pan Jezus, które potwierdzało to, że On przyszedł rzeczywiście z nieba. Ja wierzę, że tych znaków było bardzo dużo. Może inaczej, ja wiem, że tych znaków było bardzo dużo. ale ci ludzie go w dalszym ciągu kusili i dlatego Pan Jezus westchnął w swoim duchu. I tak mówi, czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany, czytamy w Ewangelii Łukasza, w Ewangelii Mateusza, oprócz znaku Jonasza. Ja bym tak powiedział, że Pan Jezus jak gdyby jako człowiek był zmęczony tymi ludźmi. Ci ludzie go jak gdyby zamęczali tymi pytaniami i wciąż na nowo chcieli dowodu, znaku, że Pan Jezus jest Bożym Synem, że jest posłanym przez Boga. I temu Pan Jezus był taki rozgoryczony nawet. I w 13 wierszu tak czytamy, i opuścił ich i wsiadł do łodzi. Takie bardzo małe zdanie, które dla mnie się stało również takim wielkim tu wyzwaniem, taką nauką. Spójrzmy na to, że Pan Jezus nie dyskutował z tymi ludźmi do upadłego, że on ich się nie starał przekonać za wszelką cenę, ale on w pewnej chwili po prostu ich opuścił. I to jest taka nauka dla mnie, że bardzo często te nasze dyskusje czy te nasze próby przekonywania kogoś, one i tak nic nie dadzą. Jeśli ktoś nie chce dać się przekonać, bo ci faryzeusze, tak jak czytamy i przedtem i potem, oni mieli zupełnie inne cele. Te cuda Pana Jezusa przechodziły obok nich. Obok nich, chociaż trudno było temu zaprzeczyć. To również te trzy wiersze są dla mnie, stały się dla mnie takim tu wyzwaniem, jak często również ja, jako człowiek wierzący, jako człowiek, który już jakiś czas idzie za Panem, jak często również ja, modląc się do Boga, jak gdyby kuszę Go, bo mówię Mu tak, Panie, pokaż mi znak, że tak jest. Jak bardzo często my również chcielibyśmy żyć tymi znakami i cudami ciągle na nowo. Ja wierzę, że Słowo Boże jest wystarczające. Ja wierzę, że dzisiaj Bóg również czyni znaki i cuda, ale nie naszą rzeczą jest szukać i opierać się na tych znakach i cudach. Naszą rzeczą jest być blisko Jezusa. I tak, jak to przeczytałem, Pan Jezus opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. I można by tak powiedzieć, że historia w tym miejscu się zakończyła. Gdy czytamy wiersz 14, to jak gdyby przechodzimy do zupełnie innej tu rzeczywistości, która mówi tak, a uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. To zdarzenie dla uczniów już przeszło do historii, oni już się zaczęli zajmować całkiem inną sprawą. Tą sprawą, że zapomnieli wziąć chleba. A wiersz 15 mówi tak, i o tym chciałbym tu powiedzieć troszkę więcej, czego Pan Jezus zaczął ich nauczać. I nakazywał im mówiąc, patrzcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Czemu Jezus w tym momencie akurat taką dziwną naukę przekazywał do tych uczniów? Ja wierzę, czytając to słowo, że Pan Jezus był wstrząśnięty tą niewiarą, tym uporem tych faryzeuszy i saduceuszy i Herodianów. On był tym wstrząśnięty, jak bardzo można przeciwstawiać się czemuś, co jest takie jasne, co jest tak czarno na białym, co tak bardzo widać. Pan Jezus był tym wstrząśnięty i w związku z tym postanowił uczniom dać z tego taką bardzo ważną lekcję. I tak powiedział, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Tutaj w tej nauce Pana Jezusa jest kilka bardzo ważnych elementów. Pierwszy jest taki, że Pan Jezus tak bardzo mocno mówi, że to jest ważne, bo mówi tak, baczcie i wystrzegajcie się. To jest taki język, którego za często w dniu takim zwykłym się nie używa, by można było tak powiedzieć, uważajcie i unikajcie. Tak może jest lepiej, bo te słowa się używa częściej, bo te słowa się używa na co dzień. I tak mówi Pan Jezus, uważajcie i unikajcie kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Spójrzmy na to może najpierw, czym jest kwas. Dlatego, że to są bardzo ważne rzeczy w tym nauczaniu Pana Jezusa. Jeśli chodzi o kwas, to Biblia mówi bardzo dużo o kwasie i mówi o kwasie w bardzo różny sposób. Spójrzmy do dwóch miejsc Biblii, do dwóch miejsc w Nowym Testamencie, które mówią nam o kwasie. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 13 i wierszu 33 mamy takie podobieństwo, które przekazał Pan Jezus. Mateusz 13:33. Tutaj tak mówi Pan Jezus. Inne podobieństwo powiedział im. Podobne jest królestwo niebios do kwasu, które wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. Tu Pan Jezus użył tego obrazu z życia tu codziennego właśnie kwasu, aby mówić o Królestwie Bożym, że ono się rozprzestrzenia tak, jak ten kwas w tym cieście tu chlebowym. Natomiast apostoł Paweł w liście do Koryntian, może jeszcze to przeczytam, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 5 i wierszu 6 z kolei tak mówi o kwasie. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział i werset 6, tutaj z kolei tak czytamy. Tak pisze apostoł Paweł do zborowników w Koryncie. Nie macie się czym chlubić, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Dwa miejsca, chociaż tych miejsc jest znacznie więcej i w Nowym, i w Starym Testamencie. Te dwa wersety już nam obrazują, pokazują, przybliżają nam, czym jest kwas. Jak gdyby dwie rzeczy tu można zauważyć. Pierwsza jest taka, że kwas może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne znaczenie w Bożym Słowie. W pierwszym przypadku, gdy Pan Jezus poczynił tą przypowieść o tym, czym jest Królestwo Boże, to mówił o kwasie w sensie pozytywnym, że jakie pozytywne działanie, jaki pozytywny wpływ ma kwas na to ciasto w tym wypadku. Natomiast apostoł Paweł w tym liście do Koryntian z kolei mówi tak, nie macie się czym chlubić, bo odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. On tutaj z kolei mówi o kwasie jako o czymś negatywnym, o czymś, co nie przynosi chluby. Czyli patrząc na Boże Słowo, tak to widzimy, że ten kwas może mieć i pozytywne, i negatywne znaczenie. Więc kiedy jest mowa o kwasie, to musimy się zastanowić, czy jest to w sensie pozytywnym, czy negatywnym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest związana z kwasem, którą żeśmy przeczytali w tej przypowieści, że ten kwas cały zaczyn zakwasza. Czyli, że jak gdyby ten kwas przenika przez cały materiał, całą substancję, do której jest wsadzony, wstrzyknięty, czy jakkolwiek byśmy to nie określili. W tym liście do Koryntian z kolei tak to widzimy, gdzie mówi apostoł Paweł tak, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. To z kolei nam pokazuje na inną cechę kwasu, że tego kwasu wcale nie musi być dużo, a już potrafi poczynić takie czy pozytywne, czy negatywne zmiany. Tak więc, gdy będziemy czytać gdzieś indziej o kwasie, to jest bardzo ważna sprawa, że ten kwas może mieć albo znaczenie pozytywne, albo negatywne, ale też i to, że wystarczy go mała ilość, żeby coś zmienić. Bracia i siostry, wystarczy mała ilość kwasu, aby coś zmienić. I stąd tu Pan Jezus, gdy mówi o kwasie, no to widzimy, że mówi o tym jako o czymś, co może być takie szczególne. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, gdzie jest również to nauczanie, ta przypowieść, to Pan Jezus tak bardzo jasno mówi, jaka jest symbolika tego kwasu w jego nauczaniu. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, w wierszu 12 czytamy tak. Wtedy uczniowie zrozumieli, że Jezus nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Tutaj sam Pan Jezus mówi, że kwas, o którym On mówi, to jest nauka. To jest to, co ci ludzie głoszą, może nawet szerzej, to w jaki sposób ci ludzie żyją. I dlatego to, co Pan Jezus mówił, baczcie i wystrzegajcie się kwasu, to znaczy, że Pan Jezus mówi teraz bardzo konkretnie o nauce, o sposobie życia i faryzeuszów, i Heroda, czy saduceusów, jak czytamy w Ewangelii Mateusza. A teraz chciałbym spojrzeć właśnie na to, dlaczego Pan Jezus mówił o kwasie faryzeuszów. Czemu takie bardzo mocne stwierdzenie? Również to jest nam wszystkim tu bardzo dobrze znane. Znane wiemy, kim byli ci faryzeusze. To byli ludzie, którzy znali zakon Boży. To byli ludzie, którzy byli bardzo gorliwi w tym przestrzeganiu tego zakonu. Ich gorliwość była tak wielka, że oni zaczęli dodawać do tego zakonu nowe przepisy i z czasem się tak stało, że te nowe przepisy zaczynały być nawet ważniejsze niż te pierwotne tu zapisy, które były w zakonie. Oni jakby zaczęli rozszerzać ten zakon i zaczęli zmuszać wszystkich ludzi, aby żyli w ten sposób. To był taki ich sposób na życie. Oni się również mieli za kogoś lepszego. Może podam już taki przykład, nie będziemy go szukać tu w Bożym Słowie, ale znamy tą historię, kiedy do świątyni przyszedł i faryzeusz, i celnik. To jest taka również bardzo tu ciekawa sytuacja. Dwie osoby weszły do świątyni, faryzeusz i celnik. Wiemy, jak się modlił ten celnik, że on tak się korzył przed Bogiem, prosił o przebaczenie, miał świadomość swojej grzeszności, swoich upadków i chciał się z Bogiem pojednać. To był taki jeden biegun. A z drugiej strony był ten faryzeusz, który wszedł do świątyni i też się modlił. On się też modlił. I ten się modlił, i ten się modlił. A faryzeusz tak się modlił: dziękuję Ci, Boże, za to, że nie jestem jak ten oto celnik. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, porządnie żyję. To byli ludzie, którzy mieli bardzo wysokie mniemanie o sobie. To byli ludzie, którzy mieli przekonanie, że tylko oni, tylko ich sposób interpretacji, ten ich sposób dodawania tych drobiazgowych przepisów, że to może pomóc. I to było takie dosyć uciążliwe. W związku z tym, tak Pan Jezus mówi, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów. Można by o tym tu bardzo dużo mówić. Spójrzmy do Ewangelii Łukasza, do rozdziału 12. Do rozdziału 12 i do wiersza 1. Przeczytam go cały, 12 rozdział Łukasza, 1 werset. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż się nawzajem deptali, zaczął najpierw mówić do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Tutaj w tym miejscu czytamy, że były znowu tłumy koło Pana Jezusa. Zwykle koło Pana Jezusa były tłumy ludzi. I Pan Jezus nauczał ich. I tutaj tak czytamy, że Pan Jezus tak bardzo bezpośrednio, tak bardzo jasno to wyartykułował, czym jest ten kwas faryzeuszów. I on tutaj tak mówi: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Czyli z jednej strony ci faryzeusze byli takimi gorliwymi ludźmi, ale z drugiej strony ta ich tu gorliwość, tą bazą tej gorliwości była obłuda. I Pan Jezus to bardzo mocno wyartykułował. Strzeżcie się obłudy, bo właśnie to jest ten kwas, o którym ja wam tu mówiłem. I to jest takie bardzo mocne. Z kolei w Ewangelii Mateusza cały rozdział 23 jest poświęcony tym, co Pan Jezus mówi o obłudzie faryzeuszy. 23 rozdział, cały ten rozdział mówi nam o tym, jak Pan Jezus zdefiniował, czym jest ta obłuda. My czasami, czytając ten rozdział, te poszczególne wersety, w wyobraźni tu widzimy innych ludzi, może czasami inne kościoły, innych naszych przeciwników. To są ci obłudnicy. A Pan Jezus właśnie, mówiąc o tym kwasie, mówił o tym, że ci faryzeusze są obłudnikami. Spójrzmy może tylko na dwa przykłady, jak Pan Jezus o tym mówi. W rozdział 23 z Ewangelii Mateusza i werset 23 i niżej. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbujecie tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Tu mamy taki przykład tego, że faryzeusze dodawali przeróżne przepisy tu do zakonu. Bym powiedział, takie przepisy drugo- i trzeciorzędne, bo mówili o tym, że nawet z mięty, z kopru i z kminku trzeba dawać dziesięcinę. Oni się koncentrowali na czymś, co było mało istotne. Natomiast oni, dla nich było to równie ważne, albo nawet ważniejsze niż sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. I na to Pan Jezus wskazywał, że to jest właśnie obłuda. To jest właśnie ten kwas, który się rozchodzi w całym tu zaczynie. I ludzie zamiast mówić o miłosierdziu, zamiast mówić o sprawiedliwości, zaczynają się koncentrować na to, na tym, żeby z tej mięty tu dziesięcinę dać. Ja tak patrzę, że to jest coś, co Pan Jezus głosił 2000 lat temu, a to przechodzi aż do dnia dzisiejszego. Jak wielu ludzi zmienia temat i koncentruje się zamiast na sprawiedliwości Bożej, zamiast na miłosierdziu Bożym, to mówią o mięcie i koprze. Jak bardzo to wygląda na zewnątrz sprawiedliwie. Wiesz, to jest bardzo ważne. Ty nie możesz nawet o tej mięcie zapomnieć. Z tego też masz dać dziesięcinę. I spójrzmy, że zamiast patrzeć tu na miłosierdzie, to zaczynamy się koncentrować na mało ważnej tu mięcie. I cały ten rozdział nam mówi o tych jakże ważnych rzeczach. Spójrzmy jeszcze może na wiersz 25 i 26, bo on też nam daje taki obraz. 25 werset. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. To jest inny obraz, który Pan Jezus często używa i ja wierzę, że to jest również taki bardzo ponadczasowy obraz, który sięga aż do dnia dzisiejszego. On mówi o tym, że wy to, co zewnętrzne na tym tu kielichu, wy to oczyszczacie, wy się na tym skupiacie. Ale ważne jest to, co jest w środku tego kielicha. A tam to jest pełne łupiestwa i pełne pożądliwości i pełne złości. Tutaj również mamy taki bardzo jasny przekaz i bardzo jasny obraz. Gdybyśmy sobie przypomnieli tę sytuację, kiedy Pan Jezus szedł z uczniami tam gdzieś koło pola, gdzie było zboże i ci uczniowie rwali te kłosy, to co było głównym tu problemem dla faryzeuszy? Że oni to czynili w sabat. To nie było ważne, że oni byli głodni, że oni byli spragnieni, że oni potrzebowali pokarmu, ale że oni to czynili w sabat. Spójrzmy, jak bardzo łatwo można przekręcać Boże Słowo, Boży Zakon po to, żeby mi pasowało, żeby było wszystko tak, jak ja chcę. I to jest takie smutne i ja myślę, że właśnie to było przyczyną, dla których Pan Jezus z taką wielką boleścią i troską mówił do uczniów: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, strzeżcie się tej ich nauki. Nie patrzcie tylko na to, co zewnętrzne, ale patrzcie do tego kielicha, to, co jest tam w środku. Z tego względu jest to tak bardzo ważne i przed tym Pan Jezus przestrzegał. Może jeszcze jedna rzecz związana z faryzeuszami. Wiemy, że apostoł Paweł, wcześniejszy Saul, on również był tym członkiem tego stronnictwa faryzeuszów. Już to nie będę szukał, ale w liście do Filipian, chyba 4 rozdział albo końcówka 3, tam czytamy tak, że on mówi tak o sobie, że ja byłem w tym najsurowszym ugrupowaniu tych tu faryzeuszy, że ja byłem, co do zakonu, byłem idealny. Nic nie można było mi zarzucić. A potem tak mówi, a jednak ze względu na Chrystusa uznałem to wszystko za szkodę, jak mówi stary przekład, za gnój nawet. On również się przyznał do tego, że on kiedyś był takim faryzeuszem, takim właśnie, który trzymał się tej literki, nawet nie tej litery, ale tej literki i to było dla niego tu ważniejsze i potrafił to miłosierdzie zabić po to, żeby ta mięta była. I z tego względu Pan Jezus przestrzegał przed tym kwasem, przed obłudą, przed takim sposobem życia. Ale tu Pan Jezus mówi coś więcej, bo mówi tak, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy i kwasu Heroda. Więc również mówi o kwasie Heroda. I o tym również chciałbym wspomnieć, bo inaczej by to nauczanie było takie bardzo jednostronne, byłoby tylko takie jedno ekstremum. Dlatego Pan Jezus tak mówi, wystrzegajcie się również kwasu Heroda. Czym był ten kwas Heroda? Bo to również jest ważne. Kiedy my patrzymy na Nowy Testament, to słowo czy nazwa, imię Herod jest kilkanaście razy. Tak się też nad tym tu zastanawiałem, jak to w zasadzie jest. I potem no to szukałem, że jeśli chodzi o Heroda, to jest raczej mowa o całej tu dynastii królów niż o tylko jednym królu. Pierwszy król Herod to był ten tak zwany król Herod Wielki, taki miał przydomek. Żydzi go dosyć tu cenili, dlatego że on się przyczynił do odbudowy świątyni. Jeszcze przed tym, zanim Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, to on sprawił poprzez swoje znajomości, koneksje, wpływy, że świątynia została odbudowana. Dlatego wielu Żydów go tak bardzo tu szanowało, no nawet tu kochało, dlatego że odbudował im świątynię. W związku z tym też w narodzie tu żydowskim powstało takie stronnictwo, które się nazywało Herodianie. To byli ludzie, to była grupa ludzi, którzy byli jakby za Herodem, którzy jak gdyby potwierdzali to, że on jako ten król, który tam był, jest dobrym królem, że on chce dobrych rzeczy dla Izraela, że te jego stosunki z Rzymem to jest dobrze, bo to jest dla nich jako plus. Herod również miał, znaczy on jak gdyby tak chciał, żeby ci Żydzi zostali schelenizowani, żeby ta kultura grecka, która wtedy była tu dominująca, żeby ona wkroczyła do Żydów i żeby te zwyczaje żydowskie były bardziej przez te greckie tu jakoś przykryte. Tak, no dzisiaj też tak często jest, że świat by chciał, no, żebyśmy my byli bardziej na ich modłę, na ich tu podobieństwo niż na odwrót. I Herod też tak do tego dążył, żeby ci Żydzi byli schelenizowani, czyli żeby ta kultura grecka przeniknęła ich sposób myślenia i ich sposób życia. I to, co chciałem również powiedzieć, że Saduceusze, jako inne stronnictwo religijne, oni również byli zwolennikami tego tu Heroda, również jak gdyby popierali jego politykę. A teraz spójrzmy, dlaczego Pan Jezus mówi o kwasie Heroda. Bo to jest takie bardzo znamienne. Czemu tak Pan Jezus mówi? No dla nas by w pierwszej chwili tak by można było powiedzieć, ale że to jest całkowity świat, że my z nim byśmy nie chcieli mieć nic wspólnego. W tej Ewangelii Marka w rozdziale 6, to są dwa rozdziały wcześniej, może przeczytam jeden wiersz, który nam przybliży sylwetkę jednego z królów, a ten werset 20 rozdziału 6 mówi tak. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Taki może werset na pierwszy rzut oka oderwany z kontekstu, ale to jest werset, który nam mówi o tym, jakim był Herod. Że Herod wierzył w Boga. On wierzył w Boga Jahwe. Bo tak czytamy, że chociaż on tego Jana Chrzciciela wrzucił do więzienia, to jednak on go chętnie słuchał, bo Jan Chrzciciel mówił o tym jedynym Bogu Jahwe i czytamy, że go nawet ochraniał, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany i chętnie go słuchał. To znaczy, że w nim jakaś wiara była w tego Boga, bo chętnie słuchał i czuł się zakłopotany. Gdybyśmy spojrzeli na współczesnych ludzi, kiedy my mówimy komuś o grzechu, to oni też czują się często zakłopotani, bo my mówimy im prawdę. Oni tego tak no, za bardzo przyjąć nie chcą, ale czują się zakłopotani. I Herod chociaż no, był panem, a Jan Chrzciciel był w więzieniu, więc jak gdyby była przepaść tu między nimi, to my czytamy, że Herod go chętnie słuchał i czuł się zakłopotany, gdy go słuchał. To znaczy się, że jednak coś tam w nim było. Zresztą jeśli chodzi o te zewnętrzne sprawy, to on się uznawał za prozelitę, za kogoś, kto wierzy tak jak Żydzi. Któryś z jego tu potomków, to już czwarty chyba król Herod Agrypa II, czytamy o nim w Dziejach Apostolskich, chyba w 26 tu rozdziale, tam jest ta sytuacja, kiedy apostoł Paweł się broni właśnie przed tym królem Agrypą, przed tymi dostojnikami i w pewnej chwili apostoł Paweł tak się zwraca do tego króla Heroda Agrypy i tak mu mówi: królu Agrypo, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. Czemu ja to mówię? Bo to jest dość ważne, bo przez to chciałbym wskazać na to, że ci zwolennicy tu Heroda i sam Herod to byli ludzie, którzy uważali się jak gdyby za wierzących, że oni wierzą w Boga, że oni wierzą, że Bóg jest jakby ich Bogiem. Ale chciałbym tu podkreślić, że to była właśnie taka martwa wiara, to była taka wiara, która była tylko na zewnątrz, taka bardzo pozorna wiara. A co było ich celem? Chciałbym też na to spojrzeć, co było dla Heroda, dla jego zwolenników tu najważniejsze. Dla nich tu najważniejsze było to, żeby być u władzy, żeby być przy władzy, żeby sprawować władzę. Jako przykład podam, że ten pierwszy król Herod, Herod Wielki, znamy tą historię, kiedy usłyszał o tym, że w Betlejemie się narodził król żydowski, to co on zrobił? On kazał zabić wszystkie dzieci poniżej 3 roku życia. Dlaczego? Bo bał się utracić władzę. Władza była dla niego najważniejsza. On chciał dzierżyć władzę. Dzierżyć władzę, on chciał zawsze być jako ten pierwszy, jako król. Inna sprawa, która cechowała tu tych królów, to było to, że oni spełniali swoje pożądliwości. W szczególności spełniali swoje pożądliwości seksualne. Gdy spojrzymy na ten fragment, który czytałem przed chwilą, kiedy Herod kazał Jana Chrzciciela, to już był syn tego Heroda Wielkiego, kiedy kazał go wtrącić tu do więzienia, to dlaczego? Dlatego, że on wziął żonę swojego brata i z nią żył. A Jan Chrzciciel mówił, że jest to grzechem, że nie powinien tak robić. Ale pożądliwości były dla niego silniejsze, pożądliwości były dla niego ważniejsze niż to, co mówił Jan Chrzciciel. Następna rzecz, którą lubił Herod i jego zwolennicy, lubił przypodobywać się ludziom. Lubił robić to, co ludziom pasowało. Lubił ludziom pokazywać to, co chcieli. To jest takie bardzo dziwne, ale wiemy, że w dzisiejszym chrześcijaństwie też tak czasami jest, że nasze uszy chciałyby słuchać tego, co nas złe chce, co nam pasuje. Jan Chrzciciel mu tak powiedział, ty żyjesz w grzechu, bo masz żonę swojego brata. A ludzie mówią tu do Heroda, co ty się nim przejmujesz, co on ma w ogóle tu do powiedzenia, co taki śmieć ma ci do powiedzenia. I co on zrobił w pewnej chwili, Herod? Kazał zabić Jana Chrzciciela. Kilkadziesiąt lat później już jego następny tu potomek, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, kazał zabić apostoła Jakuba. On go kazał zabić. A gdy zobaczył, że ludziom się to podoba, to kazał uwięzić Piotra. Spójrzmy, oni robili wszystko po to, aby przypodobać się ludziom, aby mieć u ludzi aplauz. To było dla nich ważne. Jeszcze była inna rzecz, o której tu nie sposób nie wspomnieć. Herod był także człowiekiem, który tak jak ci faryzeusze poszukiwał cudów. On też chciał widzieć cuda. Tak jak żeśmy czytali, że ci faryzeusze wystawiając go na próbę żądali od niego znaku z nieba, tak Herod też chciał widzieć znaki z nieba. Kiedy on po raz pierwszy usłyszał o Panu Jezusie, że jest ktoś taki, kto chodzi po ziemi, to mówi tak, to jest Jan Chrzciciel, którego ja kazałem ściąć, on zmartwychwstał. I on chciał widzieć, no tu Jezusa, bo chciał widzieć Jego znaki. I wiemy, że była taka sytuacja, kiedy Pan Jezus już był skazywany przez Piłata, to w pewnej chwili Piłat sobie jakby nie umiał z nim dać rady i posłał go do Heroda. I Herod się ucieszył, no, że zobaczy tego Jezusa, o którym tyle słyszał, o tylu cudach słyszał i on chciał, żeby Jezus mu pokazał jakieś cuda. On żądał tu od Jezusa, pokaż mi jakiś cud, a może wtedy będziesz wolny. Poszukiwał sensacji. Wiemy, że Jezus mu nie odpowiedział ani słowa. Jezus nie przyszedł po to na ziemię, aby spełniać zachcianki jakichś ludzi. Ale on również dążył do tego, aby właśnie cuda widzieć, aby widzieć rzeczy nadnaturalne, sensacyjne. I wreszcie może jeszcze jedna rzecz. Wiemy, że Herod sobie lubił przypisywać wszelką sławę, wszelką chwałę. Znamy tą historię, również jest zapisana w tych Dziejach Apostolskich. Potem, kiedy uwięził Piotra, potem Piotr został w cudowny sposób tu wyzwolony. I potem czytamy, że Herod zjawił się przed ludem w jakiejś wspaniałej szacie I ludzie tu zaczęli wołać, to głos Boży, a nie ludzki. Wiemy, że jemu tak to bardzo pasowało, tą ludzką chwałę. Wiemy też, że Bóg go za to ukarał. I co ja chcę przez to wszystko powiedzieć? Że Herod, że jego zwolennicy, ich wiara była taka bardzo pozorna. Oni folgowali pożądliwością w swoim życiu. Oni się nie przejmowali swoimi grzechami. Dla nich była najważniejsza taka maksyma tu i teraz. A to, co będzie później, to nie jest ważne. Tu i teraz doczesność jest najważniejsza. I przed takimi ludźmi, przed takim sposobem życia, przed takim sposobem nauczania przestrzegał Pan Jezus Chrystus. On tak mówi: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Takie dwie grupy ludzi, które starałem się scharakteryzować. Z drugiej strony ktoś tak powie, no ale ci ludzie, oni byli sobie totalnie przeciwstawni, bo ci faryzeusze się szczycili, chlubili tym, że każdą kreskę w zakonie, każdy przepisik spełniają. A Herod i jego zwolennicy się szczycili tym, że ja mam wolność, mogę robić to, co chcę. A więc to był taki ogień z wodą, czegoś, coś, co nie da się ze sobą połączyć, coś, co nie da się z sobą zmieszać. Ale spójrzcie na jedną bardzo ciekawą rzecz, jest zapisana w Ewangelii Marka w rozdziale 3, wierszu 6. Ten ogień z wodą, który się nie da połączyć. Była taka sytuacja, były takie momenty, kiedy się to łączyło. Rozdział 3, wiersz 6 mówi tak: a faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go, to znaczy Jezusa, zgładzić. Wspólny wróg, oni mieli jednego wspólnego wroga, tym wrogiem był Pan Jezus Chrystus, tym wrogiem było to czyste nauczanie Pana Jezusa Chrystusa. Oni potrafili na chwilę odłożyć wszelkie swoje animozje, przeciwności tylko po to, żeby zniszczyć Pana Jezusa. Dlatego wcale się nie dziwię, że Pan Jezus Chrystus tak bardzo mocno przestrzegał przed tymi ludźmi, przed naukami tych ludzi, przed sposobami życia tych ludzi. Ze względu na czas już tego tu nie będę mówił, ale gdybyśmy czytali to, co apostoł Paweł pisze o kwasie, on pisze w tym liście do Koryntian, w liście do Galacjan, gdzie również mówi o tym kwasie nadmiernej wolności, a także gdzie mówi o takim kwasie faryzeizmu, totalnego przestrzegania Starego Zakonu. To jest coś, co towarzyszyło również pierwszym chrześcijanom, pierwszym ludziom wierzącym. A to jest również coś, co i nam towarzyszy, że są tacy wierzący, są tacy ludzie, którzy by chcieli iść albo w jedną skrajność, albo w drugą skrajność. Albo ci faryzeusze, albo ten Herod, albo totalna wolność, całkowita wolność, albo totalny zakon i wszystkiego się zabrania. To nauczanie Pana Jezusa było takie bardzo mocne i ono było pod wpływem takiego szczególnego przeżycia, kiedy czytamy, że Pan Jezus westchnął i tak mówi, że tym ludziom inny znak już nie będzie dany. Chciałbym, żebyśmy na koniec spojrzeli jeszcze na uczniów. Na uczniów, na tych, którzy byli pierwszymi słuchaczami tego nauczania Pana Jezusa. Bo kiedy on skończył, tak żeśmy czytali w 13 wierszu, i opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę, to ja wierzę, że to było w tej łodzi albo zaraz po tym, jak z łodzi wysiedli, że Pan Jezus taki wstrząśnięty do głębi tą postawą tych faryzeuszy przekazuje uczniom taką ważną naukę. A spójrzmy na uczniów, bo to jest bardzo ciekawe. W wierszu 14 i 16 w przekładzie Biblii tu warszawskiej, z której w tej chwili czytam, każdy ten wiersz się zaczyna od takiego małego słowa a. Pan Jezus coś mówił, a uczniowie zajmowali się czymś innym. Spójrzmy w wierszu 14. A uczniowie zapomnieli wziąć chleba. Wiersz 16. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mamy, że chleba nie mają. Chciałbym, żebyśmy weszli na chwilę w tych uczniów, bo to jest taka bardzo ważna sytuacja, która mnie tak bardzo, bardzo uderzyła. Tak bym ją mógł tu powiedzieć w jednym zdaniu tak. Pan Jezus sobie, a uczniowie sobie. Każdy szedł jakby swoją drogą, bo Pan Jezus wstrząśnięty do głębi nauczał o kwasie, a uczniowie zapomnieli o tamtej sytuacji, bo mieli bieżący problem, bo zapomnieli chleba wziąć. Mieli tylko jeden tu bochenek, pewnie ich było 12, a Pan Jezus był 13, cóż to 13 chłopa na jeden tu bochenek. I to był ich problem. Mieli z sobą w łodzi tylko jeden tu bochenek. No co z tego, że Pan Jezus tu nauczał o takich duchowych, ważnych sprawach, jak my nie mamy chleba. No mało nas to interesuje, bo nasze myśli, wiersz tu 16, a oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Ja się tak zastanawiam, jakbym się czuł przez chwilę, gdybym ja mówiąc, słuchał was, jak wy rozmawiacie tam no między sobą, że zapomnieliście no zamknąć drzwi w tej oborze. No byłoby to dziwne dla mnie, prawda? Ale w ten sposób było, że Pan Jezus wstrząśnięty to mówi, a oni mówią, ale my chleba nie mamy. On tam mówi o tej historii, która była, no co z tego, jak my nie mamy chleba. W pewnej chwili w wierszu 17 czytamy tak. Zauważył to Jezus i rzekł do nich. No to było tu nie sposób zauważyć. Tu Pan Jezus taką ważną naukę przekazuje. A patrzcie, ci uczniowie tak między sobą tu mówią z tym chlebem. On to zauważył i mówi, o czym to rozprawiacie? O tym, że chleba nie macie. Tak im troszeczkę jakby przygadał, jak to jest. Dla mnie to było takie szokujące. Jak to mogło być, że ich mistrz, ich nauczyciel dawał takie głębokie nauki, przedtem takie cudowne rzeczy czynił, a oni go nie słuchają. Oni zajmują się swoimi sprawami. Co tam ci ludzie? Ja będę głodny. To jest dla mnie ważne. I gdy tak to czytałem, to przetransponowałem sobie to na współczesne czasy. Jak to jest ze mną, jak to jest z tobą, jak to jest z nami tu czasami, gdy jesteśmy na nabożeństwie. Ktoś tam mówi to słowo, a ja tak siedzę i myślę, ale jeszcze mam to do załatwienia, to muszę załatwić, to jest ważne. I moje myśli idą zupełnie gdzieś indziej niż to, co tu ten ktoś mówi. No najczęściej jest tak, że ten ktoś, kto tu mówi, tego tu nie zauważa. A jak to jest czasami, gdy czytamy Boże Słowo rano czy wieczorem, czytamy to słowo, ale jeszcze miałem tam zadzwonić, jeszcze to mam załatwić i moje myśli z tego słowa przechodzą do tego, że tam mam jeszcze zadzwonić. A nawet czasami tak jest, że modlę się i nagle w modlitwie, no to przeciwnik, diabeł mi daje tą myśl, ale jeszcze tam masz zajść. I jak bardzo często nasze myśli, nasza koncentracja na nabożeństwie, na zwiastowanym słowie, na modlitwie, na czytanym słowie jest przerywana przez inne myśli, które nam wchodzą. To jest taki, no powiedziałbym, fantastyczny przykład tego, że to się też działo już kiedyś, że ci uczniowie byli tacy sami jak my. Mimo tego, że oni ten ogrom cudów widzieli, mimo tego, że byli z Panem przez cały czas, to oni potrafili się jakby tu wyłączyć i zająć się sobą. I tak się patrzyłem tu na moje życie. Jako chrześcijanina wierzę, że każdy z nas no może wejrzeć w swoje życie, czy tak się nie dzieje czasami. Że Pan Jezus sobie, a my sobie. Takie są jakby dwa nurty. I gdy my czytamy ten tekst, to możemy tak widzieć, że właśnie są dwa nurty. Jest nurt tu nauczania o kwasie i jest nurt ten, że chleba zapomniałem. Że chleba nie mam i koniec. Ale dzięki Bogu za to, że Pan Jezus Chrystus to zauważył i teraz On potrafił to połączyć. On potrafił to połączyć. Spójrzmy w tej Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i w 11 wierszu tak mówi Pan Jezus. Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem. Strzeżcie się kwasu, faryzeuszu. Wystrzegajcie się nie kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów. On im to wyjaśnił, o co chodzi. Mówi, ludzie, miejcie tą właściwą koncentrację na właściwych celach. I to w tej historii widzę tak bardzo ważne. Spójrzmy na ten wiersz, tu 17, część druga. Może ja przeczytam to dla siebie, a każdy z nas jak chce, to niech też w siebie wejrzy. Wiersz tu 17, część druga. Jeszcze nie pojmujesz? Jeszcze nie rozumiesz? Czy serce twoje nie jest czułe? Masz oczy, a nie widzisz? Masz uszy, a nie słyszysz? I nie pamiętasz? Takie bardzo mocne słowa, które mówi Pan Jezus Chrystus do mnie. Może i do ciebie. Masz oczy i nie widzisz. Masz uszy i nie słyszysz. I co najważniejsze, nie pamiętasz, co Pan Jezus ci uczynił. I nie pamiętasz, co Pan Jezus zrobił. Ja myślę, że ci uczniowie byli zawstydzeni. On mówi, i nie pamiętasz tego. Gdy było 4 tysiące osób, czy 4 tysiące mężczyzn, ile chleba zostało z tych paru bochenków? A jak było 5 tysięcy, to ile zostało? Przypomnij sobie, jak wielka jest moja łaska, jak wielka jest moja moc, a ty masz problem, że masz tylko jeden tu bochenek. To była taka bardzo ważna lekcja, taki nawet psztyczek dla tych uczniów, bo oni tak mówi, i nie pamiętacie tego, i nie pojmujecie. Gdybyśmy się cofnęli troszkę, to pamiętamy, kiedy Pan Jezus w kazaniu na górze tak powiedział, że szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane. A Pan Jezus zwiastował im teraz o sprawiedliwości. On im zwiastował o królestwie. On mówił, tamci ludzie, którzy mnie przez 3 dni słuchali, przez 3 dni nie jedli, bo Królestwo Boże było dla nich tu najważniejsze. Ja im dałem ten chleb. To nie był problem. Ja go rozmnożyłem jak trzeba. Dlatego ten tekst jest dla mnie taki bardzo ważny, bo mówi o tym, na ile ja jestem skoncentrowany na nauce Pana Jezusa Chrystusa, na ile bieżące problemy nie przykrywają mi Jego nauki, nie zasłaniają moich uszu, abym Go nie słuchał, abym Go nie słyszał. I Pan Jezus tak kończy mówiąc, jeszcze nie rozumiecie? Przecież ci uczniowie już z nimi tak długo chodzili. I teraz kończąc już chciałbym jeszcze to podsumować. Nauczanie Pana Jezusa było bardzo mocne. Bo ono brzmiało tak, uważajcie i unikajcie nauki faryzeuszów i nauki Heroda, bo to jest dla was śmiertelnie tu niebezpieczne, bo to jest tak jak ten kwas, chociaż to jest mała ilość, to się może tak szybko rozprzestrzenić na całą grupę, na całą społeczność. To była pierwsza rzecz, o której on mówił. I to tutaj mamy taki obraz, to Pan Jezus mówi o tym, w jaki sposób diabeł ma taką strategię względem nas, chrześcijan, względem nas, ludzi tu wierzących, aby nas popchnąć albo w jedno, albo w drugie ekstremum, albo w jedną, albo w drugą skrajność. Tu Pan Jezus tak bardzo jasno obnaża taktykę przeciwnika szatana. I to są takie wielkie rzeczy, o których mówi Pan Jezus. To jest nauka, to jest sposób życia. I to jest jedno takie wielkie ostrzeżenie Pana Jezusa. Ale w tym tekście również mamy to drugie ostrzeżenie Pana Jezusa. Mówi o takiej codzienności, takich zwykłych dniach, kiedy jak gdyby nic się nie dzieje i kiedy diabeł ma taką bardzo prostą taktykę. Nie masz czasu, żeby słuchać Słowa Bożego. Nie masz czasu, żeby iść tu na to nabożeństwo. Nie masz czasu się modlić. Musisz się chlebem zająć, przecież masz tyle zajęć, masz tyle trosk, tym się musisz zająć. To jest taka bieżąca taktyka, taka codzienna taktyka przeciwnika, który usiłuje odsunąć nas od słuchania, od bliskości z Panem Jezusem Chrystusem. I takie nauki ja sam wziąłem z tego tekstu, gdy go czytałem, tak bardzo ważnym się to stało dla mnie. Chciałbym to zakończyć takim wersem z listu Jakuba, który mówi tak, który również może być takim podsumowaniem tych spostrzeżeń. Przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Chwała Bogu za to, że to nauczanie Pana Jezusa sprawiło, że uczniowie się ocknęli i diabeł uciekł. My też tego tak bardzo potrzebujemy. Ja tego tak bardzo potrzebuję, aby cały czas trzymać się Jezusa. Aby być blisko Niego, aby nie popadać w te skrajności i aby w codzienności nie zapominać o rzeczach tu najważniejszych. Niech Pan Bóg błogosławi to słowo. Amen.